Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI spotkał się z biskupami z Salwadoru, odbywającymi wizytę ad limina apostolorum.
Kościół Madagaskaru zaprotestował przeciw nadużywaniu władzy przez tamtejszych polityków.
W Pradze przypomniano znaczenie, jakie dla kościoła w tym kraju miał dokonany przed 60 laty pucz komunistyczny.
Piotr Samerek w swej audycji cyklicznej powie o działaniach ambasady przy Watykanie w obronie Piusa XII w latach 50. ubiegłego wieku.
28 lutego na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Do sytuacji ubóstwa w Salwadorze nawiązał papież, spotykając się z tamtejszymi biskupami przybyłymi z wizytą ad limina. Wcześniej każdego z nich przyjął na audiencji prywatnej. Benedykt XVI podkreślił, że Ewangelia jest głęboko zakorzeniona w tym środkowoamerykańskim kraju. Głosili ją tam tacy pełni miłości Bożej pasterze Kościoła, jak zamordowany przed 28 laty arcybiskup Oscar Arnolfo Romero. Troską tamtejszego episkopatu jest masowa emigracja powodowana ubóstwem, która często negatywnie wpływa na małżeństwo i rodzinę. Biskupi prowadzą też dzieło pojednania i pokoju, by przezwyciężyć pozostałości bolesnych wydarzeń wojny domowej. Poważnym problemem jest przemoc będąca konsekwencją takich plag społecznych jak ubóstwo, brak edukacji, utrata wartości moralnych i rozbicie rodziny. Z uwagi na jej znaczenie dla Kościoła i społeczeństwa, diecezje Salwadoru rozwijają duszpasterstwo rodzinne.
Wobec ubóstwa tylu ludzi odczuwa się jako niezbędną konieczność poprawę struktur i sytuacji ekonomicznej, by wszystkim umożliwić godne życie. Nie można jednak zapominać, że człowiek nie jest tylko wytworem warunków materialnych czy społecznych, w jakich żyje. Potrzebuje więcej, dąży do czegoś więcej niż może mu dać nauka czy jakakolwiek ludzka inicjatywa. Odczuwa ogromne pragnienie Boga. Ludzie z głębi serca tęsknią za Bogiem. On jest jedynym, który może zaspokoić ich pragnienie pełni życia. Tylko On bowiem może nam dać pewność bezwarunkowej miłości, silniejszej od śmierci. Człowiek potrzebuje Boga, w przeciwnym razie nie ma nadziei. Dlatego koniecznie trzeba podjąć ambitny, odważny wysiłek ewangelizacji w waszych wspólnotach diecezjalnych. Ma on ułatwić wszystkim wiernym głębokie spotkanie z żywym Chrystusem, które znajduje się u początku bycia chrześcijaninem.
Pomimo powszechnego przekonania, że demokracja jest najlepszym systemem politycznym oraz iż nic nie może usprawiedliwiać łamania praw człowieka, do zadań Kościoła w wielu krajach należy aktywne zaangażowanie w dziedzinie sprawiedliwości i pokoju. Wypowiedzi w sprawach dotyczących dobra całego społeczeństwa powodują napięcia w relacjach z władzami państwowymi. Dochodzi do nich także w położonym na południowym wschodzie Afryki Madagaskarze.
Szczególnie od początku drugiej kadencji obecnego prezydenta Madagaskaru, Marka Ravalomanana, stosunki Kościół-państwo zaczęły nabierać charakteru bardziej napiętego i zdystansowanego. Można wskazać na niektóre fakty podjęte przez obecny rząd Madagaskaru, które obudziły czujność i krytyczne spojrzenie biskupów malgaskich. W minionym roku 2007 pośpiesznie przygotowane i dokonane zmiany konstytucyjne bez powszechnej znajomości przez społeczeństwo, następnie banicja jednego z misjonarzy zaangażowanego w apostolat socjalny, z kolei nadużycia w sposobie przeprowadzenia lokalnych wyborów, następnie ograniczenie wolności głównego radia katolickiego na Madagaskarze, a ostatnio ustanowienie kolejnych wyborów regionalnych w dniu Światowego Dnia Młodzieży raczej nie świadczą o dobrej woli rządu Ravalomanana. Pierwsze oznaki niezadowolenia społeczeństwa czy zmiany jego opcji politycznej dały sobie znać w grudniu 2007 na przykładzie wyboru prezydenta stolicy Antananarivo. Prezydentem została osoba spoza obozu rządzącej obecnie partii TIM. Konferencja Episkopatu Malagaskiego wydała odważny komunikat oceniający krytycznie aktualną sytuację społeczeństwa malagaskiego w dziedzinie wolności i demokracji, modelu edukacji oraz szacunku do życia. Opierając swoją refleksję na perykopii o kuszeniu Jezusa, biskupi przestrzegają przed pokusą władzy, poznania i bogactwa, które nie pochodzi od Boga i oddziela od prawdziwego kultu, jaki należy się jemu samemu. Wychodząc od faktu nadużyć w sposobie przeprowadzenia wyborów lokalnych w różnych częściach kraju, pasterze Kościoła Malgaskiego demaskują nadużycia władzy i zachęcają do poważnej refleksji i odwagi świadczenia o prawdzie, która jest warunkiem prawdziwej wolności. Nadużycia te nie tylko, że są nie do zaakceptowania, ale są przeciwieństwem demokracji i ją niszczą. Biskupi nawołują do poszanowania prawa do głosowania, a przy okazji postulują modyfikację prawa wyborczego dla zapewnienia pełnej demokracji i wolności. Widząc, jak daty wyborów nakładają się z wydarzeniami religijnymi czy dniami świątecznymi, biskupi proponują dni, które nie kolidowałyby z obowiązkiem wypełnienia również zobowiązań płynących z wiary. Biskupi ubolewają, że święta tradycja ludu malgaskiego, jakim jest gotowość do dialogu i wymiana idei, ostatnio, na przykładzie choćby katolickiego Radia Don Bosco, została zakwestionowana. Ten, kto odbiera wolność słowa, zabija życie, stwierdzają pasterze. Z kolei komunikat potwierdza pozycję Kościoła odnośnie obrony życia i nawołuje parlamentarzystów, aby nie ulegali pokusie tworzenia praw, które to prawo by kwestionowało. Ostatnim punktem komunikatu jest sugestia, aby rząd nie eksperymentował w kwestii metod wychowania młodego pokolenia, a przyjął model, który zapewni pełny rozwój osoby jako dziecka Bożego i obywatela kraju. Opierając się na przykładzie błogosławionej Wiktorii, królowej malgaskiej, biskupi kończą swoje przesłanie apelem do życia w prawdzie, które jest warunkiem wolności tak indywidualnej, jak i społecznej. Dla sekcji polskiej Radia Watykańskiego komentował ksiądz Zdzisław Grat, werbista, misjonarz z Madagaskaru.
Kościół w Republice Czeskiej przypomniał o konsekwencjach, jakie dla jego losów w drugiej połowie XX wieku miał dokonany przed 60 laty pucz komunistyczny. Wydarzeniom tym poświęcono wczorajsze spotkanie z dziennikarzami zorganizowane w biurze prasowym Episkopatu Czech.
Historyk dr Jan Ścibrny przypomniał, że w pierwszym roku po przejęciu całej władzy komuniści stwarzali pozory negocjacji i usiłowali pozyskać Kościół do jakiejś formy współpracy. Jednocześnie jednak przygotowywali plany dzielenia go i surowych represji, do których doszło już niebawem. W czerwcu 1949 roku, po sprowokowanych incydentach, internowano arcybiskupa praskiego, późniejszego kardynała Józefa Berana. Podobny los spotkał niemal wszystkich czeskich biskupów. Ich miejsca zajęli współpracujący z władzami komunistycznymi wigariusze kapitulni. Jesienią 1949 roku parlament przyjął ustawy, które podporządkowywały wszelką działalność kościelną kontroli państwa. Faktycznie legalizowały one prześladowania kościoła. Zakazano mu wszelkiej aktywności publicznej, ograniczając jego działanie jedynie do wymiaru kultowego. Rozpoczął się okres sfingowanych procesów przeciw najwybitniejszym przedstawicielom duchowieństwa, w tym przełożonym zakonnym. Kolejnym krokiem było internowanie wszystkich zakonników w nocy z 13 na 14 kwietnia 1950 roku. Uwięziono 1240 z nich, a 144 klasztory zlikwidowano. Zakazano działalności cerkwi grecko-katolickiej. Komuniści w swej działalności propagandowej usiłowali oddzielić kler od społeczeństwa, podporządkować sobie kościół materialnie, stosując represje finansowe, uniemożliwić jakiekolwiek kontakty ze stolicą apostolską oraz pozyskiwać agentów wśród duchowieństwa. Próbom tym przeciwstawiali się ludzie głębokiej wiary, którzy nie dali się złamać, podkreślił dr Ścibrny. Podczas wczorajszego spotkania przypomniano, że w pierwszej połowie lat 50. w więzieniach przebywała 1/3 czeskich księży. Najczęściej skazywano ich na kary powyżej 10 lat pozbawienia wolności. Dla większości uwięzionych kapłanów powrót do działalności duszpasterskiej stał się możliwy dopiero po praskiej wiośnie w 1968 roku. Dla przebudzenia świadomości wierzących istotne znaczenie miał pontyfikat Jana Pawła II oraz stanowcze potępienie przezeń działalności tworzonych przez władze fasadowych organizacji kleru kolaborujących z reżimem komunistycznym. Zachęcony przez papieża, kardynał Franciszek Tomaszek stał się sumieniem narodu, odważnie broniąc podstawowych praw człowieka. Kościół w latach prześladowań zyskał ogromny autorytet moralny. Jednak po dziś dzień odczuwa on bolesny brak tych pokoleń, którym uniemożliwiono realizację powołania i ofiarowanie życia Bogu, podkreślił dr Ścibrny. Z dziennikarzami spotkał się wczoraj również jeden z wybitnych świadków czeskiego kościoła XX wieku, liczący ponad 90 lat, prałat Otto Maadr. W roku 1951 został on skazany na dożywocie za szpiegostwo na rzecz Watykanu. Studiował w Rzymie, a zamiast, jak nakazywała logika komunistów, pozostać na Zachodzie, powrócił do ojczyzny. W więzieniach spędził 15 lat. W latach 60. należał do najaktywniejszych organizatorów odczytów teologicznych w mieszkaniach prywatnych, starając się elicie katolickiej przybliżyć dzieło Soboru Watykańskiego II. Uwięzienie dla Bożej sprawy traktowaliśmy jako oczywistość, a to, co miało być negatywne, odizolowanie od społeczeństwa, przyjmowaliśmy z nadzieją jako wykuwanie oblicza przyszłości Kościoła, powiedział senior czeskich teologów. Na konferencji zabrał też głos praski biskup pomocniczy Wacław Maly. Były rzecznik Karty 77 i więzień sumienia przypomniał, że reżim komunistyczny chciał całkowicie zniszczyć Kościół. Dążył do utworzenia ideologicznego państwa ateistycznego. Pragnął też narzucić klerykalny obraz Kościoła, utrudniał wszelkie zaangażowanie laikatu, zaś aktywność duchowieństwa starał się sprowadzić jedynie do troski o zabytki. Ta mentalność ciągle niestety pokutuje, a całe społeczeństwo musi zdać sobie sprawę ze szkód, jakie powoduje ona w życiu narodu, stwierdził praski biskup pomocniczy.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
W obronie Piusa XII. Pius XII był jednym z ulubionych celów ataków propagandy komunistycznej w Polsce. Był zaliczany do grona największych przeciwników albo wręcz wrogów komunizmu i zmian, jakie zaszły w Polsce w konsekwencji poddania jej przez mocarstwa zachodnie pod wpływ sowiecki. Komuniści w swojej propagandzie wykorzystywali kontrowersyjne, ale godzące w interesy Polski decyzje papieża podjęte w czasie II wojny światowej, takie jak nominacja biskupa Spleta administratorem apostolskim w Pelplinie, mianowanie Niemca ojca Breitingera administratorem apostolskim w kraju Warty, czy milczenie wobec niemieckiej agresji na Polskę. Po wojnie, jak o tym już mówiliśmy, kolejnego pretekstu do ataku dostarczył list Piusa XII do Episkopatu Niemiec z marca 1948 roku, a przede wszystkim nieuznawanie przez Watykan nowych granic zachodnich Polski. W obliczu tych wszystkich faktów ambasador Papé uważał za wskazane opublikowanie swoistej Białej Księgi Watykańskiej o polityce i postawie Piusa XII wobec Polski. Wielokrotnie przedstawiał ten pomysł w sekretariacie stanu. Sam w 1946 roku przygotował do druku wypowiedzi Piusa XII o Polsce. Wraz z narastającymi atakami komunistów na papieża miał jednak świadomość potrzeby poszerzonej i uzupełnionej wersji tej publikacji. 31 stycznia 1952 roku pisał do Londynu, iż zdecydował się przygotować nowe wydanie książki Pius XII a Polska, uzupełnione niewydanymi dokumentami zarówno watykańskimi, jak i polskimi oraz komentarzami i krótkim wstępem. Tekst uzyskał pozytywne recenzje profesora Oskara Haleckiego i generała Pallotynów ojca Wojciecha Turowskiego. Papé chciał także znać opinię sekretariatu stanu na temat przygotowanej przez siebie pozycji. Monsignor Angelo Dell'Acqua, drugi podsekretarz do spraw nadzwyczajnych, zapowiedział, że chętnie zapozna się z treścią publikacji. Mniejszy entuzjazm wykazywał monsignor Domenico Tardini, odpowiadający za politykę zagraniczną Watykanu. Jednak zapoznał się uważnie z książką polskiego ambasadora. Podczas spotkania 3 kwietnia 1952 roku Tardini powiedział, że ukazanie się zbioru dokumentów Piusa XII dotyczącego Polski może być pożyteczne. Miał jedynie zastrzeżenia dotyczące wstępu, w którym była mowa o tym, że papież do dziś dnia uznaje najwyższe władze RP na wygnaniu i ich ambasadę. Owe wątpliwości wynikały ze stanowiska polskich biskupów w tej sprawie. Ambasador Pape tak opisywał dalszą część rozmowy. Nie tając mojego zdumienia, powiedziałem: o ile wiem, Ojciec Święty rzeczywiście nadal uznaje i rząd na wygnaniu, i tę ambasadę. Czyżby się coś pod tym względem zmieniło? Mój rozmówca z pewnym pośpiechem odpowiedział, że przecież ze wszystkich faktów wynika dowodnie, że nie, ale że biskupi polscy niejednokrotnie wypowiadali się w tym duchu, że istnienie tej ambasady, będąc solą w oku reżimu, naraża ich na presję i ataki z jego strony. Biskupi polscy znajdują się w pierwszej linii walki, a psychologia żołnierza w wysuniętym okopie jest inna niż psychologia dowództwa. Trzeba o tym pamiętać. Zresztą nie jedyny to przypadek różnicy zdań. Cały Episkopat Polski uważa na przykład, że Stolica Apostolska bardzo źle robi, nie zaprowadzając na ziemiach odzyskanych definitywnej organizacji diecezjalnej. Watykan natomiast wie, że od pewnych zasad, nie politycznych, lecz natury ogólnej, wyjątków robić nie może. Przypomniałem w tym miejscu, relacjonował dalej Pape, że jednak pozytywny wkład Stolicy Apostolskiej w tę sprawę istnieje. Oparcie administracji kościelnej ziem zachodnich o Stolicę Prymasowską Polską mogło być dokonane przez świętej pamięci kardynała prymasa Chlonda tylko dzięki temu, że otrzymał na to specjalne pełnomocnictwa od papieża. O tym się zbyt łatwo zapomina, a przecież tego nigdy dość podkreślać nie można. Ambasador Pape zastosował się do wskazań monsignora Tardiniego i dokonał drobnej poprawki w przygotowanym przez siebie tekście, w sposób mniej bezpośredni przedstawiając informacje o popieraniu rządu na emigracji przez Stolicę Apostolską. 3 maja 1952 roku po raz kolejny informował Londyn, że podczas ostatnich spotkań w sekretariacie stanu często mówiliśmy o rozpętaniu akcji komunistycznej przeciwko papieżowi i Watykanowi w Polsce, podkreślając takie fakty jak przysięga nowych ordynariuszy i groźby Cyrankiewicza wypowiedziane przed biskupami Klepaczem i Choromańskim. Podkreśliliśmy przy tym potrzebę obrony więzi istniejącej między Rzymem a Polską, także ze strony Rzymu. W wyniku tych rozmów Watykan podjął decyzję, aby więcej miejsca poświęcić sprawom polskim w Los Servatore Romano i wzmocnić transmisję Radia Watykańskiego za żelazną kurtynę. Radio Watykańskie mogło jednak mieć realne oddziaływanie dopiero za rok, kiedy miała zostać zamontowana nowa stacja nadawcza o większej mocy. Pisząc o tym do Londynu 11 maja 1952 roku, ambasador Pape wspomniał także o programie polskim Radia Watykańskiego. Emisje polskie znajdują się, na szczęście, od prawie roku w rękach pierwszorzędnego animatora i dobrego specjalisty, ojca Józefa Warszawskiego, jezuity, z którym się doskonale rozumiemy. Opisywane przez nas na początku tego odcinka przygotowania do wydania książki Pius XII, a Polska w latach 1939-1949 znalazły swój finał w 1954 roku, kiedy to książka ukazała się drukiem w Rzymie. Niestety, jej nakład był niewielki, więc być może publikacja ta warta byłaby wznowienia wraz z nowymi dokumentami, które później ujrzały światło dzienne. Za tydzień zmienimy nieco temat naszej audycji i będziemy mówić o stosunkach amerykańsko-watykańskich widzianych oczyma ambasadora Pape.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.